Wiecie, olśniło mnie, kiedy dzisiaj śpiewaliśmy piosenkę, to jest nawet źle powiedziane, pieśń, czy praktycznie cytowaliśmy Słowo Boże, albowiem jestem tego pewien. I nagle przyszło mi do głowy, że był ktoś w Biblii wcześniej, kto powiedział Panu Jezusowi: Panie, jestem tego pewien, że nic nie jest w stanie sprawić, żebym się Ciebie zaparł, żebym za Tobą nie poszedł. I to był Piotr. I nagle zauważyłem, że jakby śpiewając tą pieśń, zobaczyłem, gdzie jest ukryta tajemnica tego, na ile mocno trzymamy się w Chrystusie jako wierzący. Piotr powiedział z punktu widzenia ludzkiej siły: jestem pewien, że co by się nie stało, Panie, bądź spokojny, nic Ci się przy mnie nie stanie. Panie Boże, nie musisz się martwić, ja sobie poradzę. Paweł, oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że kiedy Piotr wypowiadał swoje słowa, to był dopiero początek. Kiedy Paweł pisał swoje słowa, był już mężem Bożym pełnym Ducha Świętego, więc to robi różnicę. Ale faktem też jest, że Paweł zwrócił nam uwagę, że nasza siła, nasze trwanie jest w Chrystusie, a nie w naszych możliwościach. Także to jest takie moje dzisiejsze odkrycie z tej pieśni. Dzisiaj chciałbym dzielić się z wami nauczaniem Słowa Bożego na temat takiej przemieniającej mocy Bożego prowadzenia. Dlatego, że zostaliśmy powołani, aby być świadkami Pana Jezusa, aby być właśnie takimi latarniami w tym świecie, ale niestety właśnie czasami nasze życie wygląda tak, jak tutaj wyświetlona na naszym telebimie latarnia, która nie nadaje się już do tego, do czego została przeznaczona. I chciałem dzisiaj spojrzeć na kilku ludzi, którzy zostali przez Boga powołani, ale to nie było tak po naszemu, to nie tak się stało, jak nam by się wydawało, że będzie w ich życiu. Przemieniająca moc Bożego prowadzenia, to jak Bóg przemienia nasze życie. I chcę wam powiedzieć, że jestem o tym przekonany. Nie mówię tego z grzeczności, nie mówię tego, że wiecie, jest niedziela, no wypada być miłym i tak z tej kazalnicy coś powiedzieć takiego dla was, ale chcę wam powiedzieć, jestem przekonany z całą stanowczością tego, jak tu stoję, że prawie każdy z nas siedzący na tym miejscu ma w Bożych planach swoje powołanie i może być do czegoś użyteczny, a jeśli nie jest, to dlatego, że po prostu nie jest posłuszny temu, do czego został przeznaczony. Każdy z was jest powołany do tego, aby przez was inni ludzie nawracali się, doświadczali Bożej obecności, aby przez wasze zwiastowanie doświadczali jej, aby po prostu być tym świadkami Pana Jezusa. Prosta prawda. Bóg używa ludzi, którzy oddają Mu swoje życie. Amen. Bóg używa ludzi, którzy Mu oddają swoje życie. Jeśli ja chcę, aby Bóg używał mnie jako pastora, muszę Mu oddać swoje życie. Jeśli Ty chcesz, aby Cię Bóg używał, nie wiem, jako budowniczego, księgowej, i tak mógłbym wymieniać tu po kolei, kto z was w jakim zawodzie pracuje lub nawet nie pracuje, musisz oddać Bogu swoje życie i prosić Go, aby zechciał Cię użyć. Bóg długo nie kazuje czekać swoim narzędziom. Chciałbym najpierw, zanim przejdę do sedna tego, o czym dzisiaj chciałbym nauczać, bo dzisiejsze kazanie, chcę wam powiedzieć, będzie bardzo dużo Słowa Bożego dzisiaj. Ponieważ przygotowując się wiele wersetów, przygotowałem, które wierzę, że będą dla nas taką wskazówką, ale najpierw chciałbym przeczytać, otwórzcie wasze Biblię, ewentualnie czytajcie to, co się wyświetla za mną. Ewangelię Marka, 1:17. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, tutaj podkreślam i też podkreśliłbym, aczkolwiek już bardziej chcę zwrócić waszą uwagę tutaj, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Jeśli pójdziecie za mną, ja coś sprawię. Następnie przejdźmy do Ewangelii Jana 8:12, a Jezus znowu przemówił ich tymi słowy: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. A więc po pierwsze, jeśli pójdziecie za mną, to ja coś sprawię. Po drugie, jeśli będziecie szli za mną, to nie będzie to droga przez ciemność, przez niewiadomą, przez różnego rodzaju rzeczy, które musi iść człowiek tego świata, nieznający Jezusa, ale ja sprawię, że ten ktoś nie będzie chodził w ciemności, mówi tutaj Pan Jezus, ale będzie miał światłość dla swojego życia. Będzie miał życiową światłość. Czy to było wyświetlone, bo nie wiem. Następnie proszę, otwórzcie wasze Biblię, Ewangelia Jana, 12 rozdział, 26 werset. Kolejne wezwanie Pana Jezusa, które mówi o chodzeniu za Nim. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Jeśli kto chce mi służyć, to co niech robi? Niech idzie za mną. Czyli zobaczmy od początku na pewną jedną prawdę wyłaniającą się z tych wersetów, z których tutaj głosiłem. A więc po pierwsze, Marek 1,17 mówiłem i rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a ja coś sprawię. Potem mówiłem z Ewangelii Jana 8,12, kto idzie za mną, naucza Pan Jezus, nie będzie chodził w ciemności. I następnie Jana 12,26, jeśli kto chce mi służyć, jeśli chcesz mi służyć, to znowu kluczem jest chodzenie za mną, ponieważ tam Pan Jezus mówi, gdzie ja jestem, tam jest mój sługa. I taki zostanie uczczony przez mojego Ojca. Taki będzie ubłogosławiony przez Ojca. I wniosek, który płynie dla mnie z tych wersetów, na których chciałbym oprzeć całe to nauczanie dzisiejsze, jest taki, że pójście za Jezusem zmienia wszystko. Nie chodzenie za Jezusem, nie pójście za Jezusem sprawia, że nic się nie zmienia. Sprawia, że zadziwieni jesteśmy tym, że po wielu latach chodzenia do zboru nadal borykamy się z tym samym. Nadal po 10 czy 15 latach bycia wierzącym człowiek boryka się z nerwicą, nadal boryka się z przypadłościami, które nie mają nic wspólnego z otaczającym go światem. Ktoś powie, momencik, ale przecież nie chodzisz po tej ziemi, jak trudno się żyje, jak źle się żyje. Ja wiem, że się źle żyje, też jestem człowiekiem z krwi i kości, też mam problemy, też się denerwuję, czasami mam wszystkiego dość, ale właśnie dlatego ostatni tydzień w taki szczególny sposób nawet trochę się odłączyłem od różnych spraw i pracując czy działając w tej codziennej służbie pastorskiej, bardziej ostatnio związanej z papierkami budowlanymi, zająłem się Słowem Bożym. Zacząłem wozić Biblię przy sobie w samochodzie i pewne rzeczy zacząłem jakby w moim wnętrzu prosić Pana, aby zmienił. To był bardzo modlitewny dzień dla mnie. Prosiłem, Panie, chcę blisko Ciebie chodzić. Chcę, byś dał mi taki właściwy punkt widzenia na wszystko, co się dzieje. I wniosek, pójście za Jezusem zmienia wszystko. Jeśli chodzisz za Jezusem, jeśli idziesz za Nim, to On coś sprawia. On sprawia, że nie będziesz chodził w ciemności. Sprawia, że stajesz się tym, przez którego ludzie widzą Pana Jezusa. I jeśli kto chce mi służyć, Jezus mówi, musi za mną chodzić. Chodzenie za Jezusem to nie kroki, to decyzje. To nasze poglądy, to nasze reakcje. I tak jak powiedziałem już i powtórzę, nie pójście za Nim sprawia, że nic się nie zmienia. Po wielu latach jesteś tym samym albo gorzej niż było. Kto idzie za Nim, doświadcza tej przemieniającej mocy Bożego prowadzenia. Wiecie, czasami w czwartek, ci z was, którzy byli na nabożeństwie w czwartek, powiem wam tak, że kto nie był, niech żałuje, że nie był. Ponieważ nabożeństwo czwartkowe, powiem w ten sposób, nawet nie było kazania w czwartek, a czułem się, jakbym były 4 kazania. Ponieważ prawdy Boże, które były poruszane tutaj na tym miejscu w czwartek, przyjechało do nas 3 braci. Jeden z nich mówił wiersze, śpiewał, a 2 z nich podzieliło się świadectwem. Wszyscy byli chroniczni alkoholicy, których Bóg zmienił. W ich piosenkach, w ich świadectwach przewijało się to, czy cały czas słyszeliśmy o tym, że życie alkoholika to jest koszmar, brudu, petów, smrodu, bezdomności. Każdy z tych ludzi dosięgnął, można powiedzieć, dna praktycznie w tym wymiarze, w którym człowiek może go dosięgnąć i pozostać żywym. I nagle potwierdza się ta prawda. Pójście za Jezusem zmienia wszystko. Bóg bierze człowieka, którego świat nazywa nikim i czyni go kimś. człowieka, którym ludzie mówią, momencik, ten ktoś się do niczego nie nadaje. Bóg go bierze i czyni kimś. Bóg wybiera ludzi i to do mnie docierało w czwartek i właściwie zawsze ta prawda jakby była w moim sercu, kiedy czytam Słowo Boże i patrzę na bohaterów biblijnych. Bóg wybiera ludzi, nie patrząc na to, na co patrzą ludzie. Zgadzacie się z tym, prawda? Tak jest nasze nauczanie. Bóg wybiera ludzi, nawet nie patrząc na to, nie w oparciu o to, kim są, lecz kim mogliby być, czy kim mogą być dla Niego. Żałuję, że nie zabrałem z domu pewnego kamienia, który leży u mnie w biurze na półce. Dzisiaj, kiedy się tu modliłem, przed wyjściem mówię, szkoda, że go zapomniałem. Mam ciekawy kamień w domu, wiecie? Gdybym go obrócił do was tą stroną, to znaczy jedną ze stron, to zobaczylibyście zwykły, szary kamień, taki, który kopnie się na ulicy. Ale gdybym go obrócił tą drugą stroną, w której on jest przecięty, to już byście wiedzieli, że to kopnięcie go byłoby wielkim błędem. Co prawda nie jest to diament, jest to tylko jakiś tam półszlachetny kamień, ale pokazuje bardzo przykład, który duchowo Pan Bóg używa dawno, że z zewnątrz czasami coś wygląda, wiecie, diament z zewnątrz wygląda byle jak. Kiedyś oglądałem National Geographic program o tej kopalni diamentów w RPA, czy już nie pamiętam, chyba w RPA to było. W każdym razie, kiedy pokazali to, co wydobywają, ja bym na to nawet nie splunął, nie zwrócił uwagi. A tu się okazało, że to są kamienie, za które można kupić praktycznie wszystko. Ale muszą zostać poddane czemu? Obróbce. Muszą zostać przycięte, odpowiednio oszlifowane. I nagle okazuje się, że to, na co nie zwrócilibyście nawet uwagi, okazuje się niezwykłym skarbem. My kopnęlibyśmy taki diament jak każdy inny kamień, ponieważ znamy go, poznajemy go tylko dopiero po obróbce. Pamiętam moje spotkanie z pewnym pobożnym księdzem. Rozmawialiśmy i ten ksiądz w końcu, gdy rozmawialiśmy o Nowym Testamencie, ja mu złożyłem swoje świadectwo. Ja nigdy nie zapomnę, wysłuchał mojego świadectwa, nagle, wiecie, nie spierał się ze mną, nie droczył się, nie tłumaczył mi, że doktrynalnie, nie, nie. Bardzo spokojnie zobaczyłem w jego oczach łzy i on tak na mnie spojrzał, mówi do mnie, panie Kulec, czemu tacy ludzie jak pan nie zostają w naszym kościele? Ja mówię, proszę księdza, ksiądz nie rozumie czegoś. Gdybym ja został w tym kościele, to ja nie byłem tym, czym teraz ksiądz widzi, że jestem. Proszę się nie mylić, ja nie jestem religijnym człowiekiem z dobrej, chrześcijańskiej, ułożonej rodzinki, który, wiecie, no muchy by nie skrzywdził. Absolutnie, ja nie z tych jestem. Jestem z tych, na których nikt nie zwróciłby uwagi. To Bóg wziął moje życie i przemienił. To Bóg zmienił mnie. I ciągle zmienia, i ciągle jeszcze jestem taki, już powiedziałbym tak, już jestem wykopanym z ziemi diamentem, ale obróbka dopiero się zaczęła. Tak jak ty, tak jak ja, tak jest wielu, których Bóg zobaczył i powoli po swojemu Pan Bóg ich przygotowywuje. I ten kochany ksiądz, on tego, ja mu to powiedziałem, wiecie, nie będę do całej rozmowy czytował, ale nigdy nie zapomnę, ja mu wtedy odważnie powiedziałem, czy chce ksiądz, żebym mówił prawdę, czy mam po prostu być grzeczny? On mówi, chcę, żebyś mi powiedział prawdę. Ja mówię, wtedy po prostu nikt na mnie nie zwracał kiedyś uwagi. Nikt nie przyszedł, nikt nie powiedział mi o Jezusie. Chodziłem wiele lat do kościoła, w którym nikt nigdy mnie nie zapytał o nic. Ale dziękuję Bogu za tamtą rozmowę, ponieważ mogłem złożyć świadectwo i też mogłem sam siebie przekonać, że jest w świecie wielu, wielu dobrych ludzi, których Bóg może przygotować do czegoś. Chciałbym dzisiaj spojrzeć na życie czterech ludzi ze Słowa Bożego. Nawet może trzech tylko ludzi przerobię dzisiaj. Chciałbym, czy popatrzę na ich życie, których ludzi, do których Bóg przemówił wbrew logice. Jeśli się uda, będę chciał się z wami podzielić czterema takimi imionami, ale byli to ludzie, którzy każdy z nich przed nawróceniem, czy przed tym, zanim Bóg go użył, był kimś, o kim byśmy nawet nie podejrzewali, że Bóg go może użyć, a dzisiaj to są w historii Kościoła, czy w historii Słowa Bożego, są ludźmi, bez których praktycznie można by powiedzieć, nawet ta Biblia by nie istniała jako taka. Pierwszy z nich jest człowiek o imieniu Mojżesz. To jest ten, który stał z palcem i mówił do faraona: wypuść naród mój. Wypuść naród mój. Człowiek właściwie, który kiedy stanął przed faraonem, to chociaż miał szlachetne pochodzenie, wtedy już był tak przygotowany przez Boga, że jako sam sobie był nikim, a w Bożych oczach był wartościowym przywódcą i liderem. Chcę powiedzieć wam parę słów o Mojżeszu. Gdybym miał napisać historię czy książkę o Mojżeszu, to zatytułowałbym ją od nieśmiałości i bezsilności do życia pełnego Bożych cudów. Wypuść naród mój. Wiecie, na kogo ten palec wskazuje? Na faceta, który nazywał siebie, mówił o sobie, że on jest synem Sunra, że jest synem Boga Słońca. Powiem głębiej, mówił o sobie, że jest synem Bożym, tyle że jest synem Słońca. Człowieka, przed którym, kiedy stawali inni, to spuszczali oczy, a zwykli poddani nie mieli śmiałości nawet spojrzeć na jego oblicze. Pastuch, który śmierdział kozami i owcami, skierował mu palec w nos i mówi: wypuścisz naród, albo w twoim kraju będzie kryzys. Mojżesz był człowiekiem, który na własne oczy oglądał rzeczy, o jakich my możemy tylko marzyć. Oglądał cuda Boże, które dla niedowiarków brzmią jak fantastyka. Do dzisiaj niektórzy się doszukują, jak to możliwe, że to się stało tamto. Ja słyszałem takich, co naukowo mówią: wiecie, niemożliwe jest, żeby przecież na przykład Bóg rozdzielił Morze Czerwone. No dajcie spokój. Po prostu to było tak, że Morze Czerwone tamtego dnia po prostu miało trochę niski poziom i dlatego im się jakoś udało biedakom przechluptać przez to morze. Tylko bardzo dziwne, że zaraz za tymi biedakami, którzy szli z kozami, z wołami, z owcami, z tobołami, z dziećmi, doborowe wojska potopiły się w wodzie po kostki. Wojska, które pokonały niejedną armię. Wojska samego faraona, rydwany samego faraona, wsławione w wielu egipskich bitwach. Biedaki potopili się w wodzie po kostki. Mojżesz był człowiekiem, który oglądał te rzeczy. Nie urodził się jako cudowne dziecko do cudownych rzeczy. To Bóg go zmienił. Nie był dzieckiem, które urodziło się i doświadczyło wspaniałego dzieciństwa. Sami wiecie, że jeżeli wziąłbym niemowlę, wsadził do koszyka i położył na wodzie, to od razu pierwsze imię dla tego niemowlęcia by było jakie? Mojżesz. Takie było dzieciństwo Mojżesza. Koszyk, woda, poprowadzone to tak było przez Boga, że odnalazła go córka faraona i tylko dzięki temu stał się z pochodzenia kimś ważnym. Ale przyszedł dzień w jego życiu, że musiał dokonać wyboru. Musiał zdecydować, chwała tego świata, czy chwała przyszłego świata. I wiemy, jakiego wyboru dokona Mojżesz, o czym za chwilę jeszcze będę chciał powiedzieć. Musiał zmagać się z obojętnością i bezsilnością w swoim narodzie. Wiecie, kiedy Mojżesz się urodził, to sytuacja jego narodu wcale nie była wesoła. Otwórzcie druga księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, od 11 do 13 wersetu, albo przeczytajcie tutaj, powiada nam: każdego dnia, kiedy świt wstawał nad Egiptem, ich rzeczywistość właśnie taka była, ustanowiono przeto nad nim nadzorców, nad kim? Nad Izraelem, nad ludem Bożym. Nadzorców pęszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Zobaczcie, tu nawet już nie chodziło o pracę. Tu chodziło o to, żeby co z nimi zrobić, żeby ich gnębić. Budowano wtedy dla faraona miasta Spichlerze, Pitom i Ramses. Lecz im bardziej go gnębili, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał. I bano się synów izraelskich, mówi Słowo Boże. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót. Odsłania nam codzienność tamtych ludzi tutaj Biblia. Wiecie, Mojżesz musiał się z tym zmierzyć. Słyszycie, co powiedziałem teraz? Mojżesz musiał się z tym zmierzyć. Słyszycie to słowo? Zmierzyć. Podoba mi się to słowo. Kiedy rozmyślałem nad tym w domu, nagle doszło do mnie, że my się zmierzyć musimy czasem z problemami. Możemy powiedzieć czasem: moment, Panie Boże, jakże ja się mam mierzyć z problemem? Mierzyć? To ja się mogę z Januszem, bo albo on trochę wyższy, albo ja. Ale jak się mierzyć z czymś? Jak się z Pałacem Kultury zmierzyć? Nawet do Warszawy, że nie trzeba jechać, żeby zobaczyć, kto z nas wyższy. A co dopiero? Mierzyć się z problemami. Podoba mi się słowo zmierzyć. No właśnie, to zależy od sytuacji, zależy co przyłożyć. Czasami, kiedy ludzie się pytają, co słychać, to ktoś mówi, zależy, gdzie ucho przyłożyć. A jak się zmierzyć z problemami? Zależy, kogo przyłożyć. Przykładając siebie, ciebie, albo nawet Mojżesza, problem w Egipcie był zbyt wielki. Przykładając Boga, nie chcę wam powiedzieć, że problem był mały, bo skłamałbym. Problemu nie było. Problemu nie było, nie ma. I oczywiście tu była lekcja Mojżesza. On działał tak, jak potrafił. Wiemy, że kiedy rozpoczęło się wyjście Izraela z Egiptu, Mojżesz był już po 40-letnim pobycie na pustyni też. Ale nie mógł powiedzieć, że obrona Bożego ludu od samego początku przyniosła mu błogosławieństwo. My tak przywykliśmy, że jak błogosławisz Bożemu ludowi, no to Pan Bóg cię błogosławi. I to jest prawda. Tylko to nie zawsze idzie takimi drogami, jak my chcemy. Może teraz się kimś z was budzi, powie ktoś moment, chwileczkę, co tutaj brat sugeruje? Przecież kto błogosławi Boży naród, tego Bóg błogosławi. Amen. Ja się z tym zgadzam. Ja tego nie podważam. Ale nam się czasami wydaje, że za każdy nasz krok spotka nas nagroda, a Bóg nie zamierza nas stresować. Bóg chce nas zmieniać, a nie stresować. Bóg nie chce nam dawać tak jak delfinowi. Przeskoczył kółeczko, masz rybkę. Nie przeskoczył kółeczka, nie ma rybki. Często rybka jest, a kółeczka nie przeskoczyliśmy. Czy Bóg nas chce wychowywać, uczyć, nie tresować. I Bóg widział jego serce, widział motywy tego człowieka, widział pragnienia. U Boga właśnie to się liczy. Druga księga Mojżeszowa mówi nam, w którym miejscu skończyło się wygodne życie księcia Egiptu, jak go nazywają dzisiaj. Nawet jest bajka Książę Egiptu o Mojżeszu. W którym miejscu skończyły się wygody tego, który mógł wrócić do komnat pełnych służby, wyłożyć się w wielkiej, wygodnej wannie, mieć masażystów, nie tak jak cała ta grupa wielka niewolników, jego współbraci, ale dokonał pierwszego wyboru. I nie wyglądało po tym pierwszym wyborze, żeby go Pan Bóg pobłogosławił tym, że stawił się za pewnym Izraelitom. Druga Mojżeszowa, drugi rozdział, 11-12 werset. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się w ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Zabił Egipcjanina, zagrzebał go w piasku, a wcześniej się rozejrzał. Wiecie, patrząc na ten fragment Słowa Bożego, doszło do mnie, że idą dni w życiu Mojżesza, kiedy już nie będzie się musiał rozglądać naokoło. Idą takie dni, kiedy to Egipcjanie będą musieli uważać, gdzie patrzą i gdzie uciekają, a nie Mojżesz się rozglądać naokoło. Wszyscy będą wtedy widzieli, co robi. Tamtego dnia widział go tylko Bóg. I jak wiecie, na drugi dzień jego własni współbracia, za którymi się wstawił, po prostu zawiedli go. On myślał, że nikt nie widzi, ktoś jednak widział. W jakiś sposób zostało to doniesione, musiał uciekać i w ten sposób spędza na pustyni, w tragicznych warunkach, bez żadnej przyszłości, 40 lat ucząc się od Boga, ucząc się właściwie w Bożej szkole, nie wiedząc, co będzie dalej. I tamtego dnia, po 40 latach, pewnego dnia idzie po pustyni, obok słychać peczenie zwierząt, nie wiadomo, kiedy ostatnio brał prysznic i nagle na środku pustyni ognisko się pali pod skałą. Podchodzi bliżej i co się paliło? Krzak się palił. I to był moment powołania, kiedy Bóg go przemieniał. Przemieniająca moc Bożego powołania. Pan powołuje go z tego płonącego krzewu. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu nam tutaj mówi. Gdy Mojżesz spasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. W tym miejscu, gdyby na niego patrzeć, to co za karierę zrobił Mojżesz? Czy wyobrażacie sobie jego CV? Jak zanosi gdzieś? Czytasz jego CV? Krewny faraona. Właściciel setek niewolników. Prowadzący dostatnie życie. Pasterz pięciu owiec. Moment. Pasterz statka owiec, które musiał dbać, żeby przeżyć. Karierę zrobił. Ale ten krzew pokazuje coś, co jest zawsze dla mnie ważne, kiedy myślę o swojej czy o czyjejkolwiek służbie. Jeśli chcesz służyć Bogu, to ten krzew jest pewnym przykładem. W Bożej służbie człowiek może płonąć i się nie spali. Dla Boga można płonąć i się nie spalać. Krzew płonie, lecz nie spala się i to jest dla nas znak. Tym jest właśnie powołanie, pasja dla Boga. Widziałem już wielu ludzi wypalonych przez pasję dla polityki. Codziennie ich widać. Jeśli ktoś z was ogląda wiadomości, widać, dziś robią jakiś układ, będą się przyjaźnić, mówią. Potem znów kogoś ktoś zdradza i pokazują twarz, a ten załamany stoi, już nie wie, co ma powiedzieć. O niektórych z nich słychać, że gdzieś tam karetka go zabrała spod Sejmu. A przecież miało być inaczej. Iluż to ludzi wypaliło się w innych dziedzinach, bo nie dało się nic zmienić. Ale Słowo Boże uczy nas, że płonąc dla Boga, człowiek się nie spala, nie rujnuje psychicznie. Jeśli płoniesz dla Bożego dzieła, to masz tą jedną gwarancję, że z tego się nie spalisz. Z Bożych rąk nie pochodzą ludzie wypaleni do zera, wypaleni do cna, ale ludzie zmieniający rzeczywistość swoją i swoich domów. I to jest najważniejszy fakt naszego powołania i chodzenia z Bogiem. Tą prawdą, która to sprawiła, była prawda zapisana w drugiej Księdze Mojżeszowej 3:12. Mówiłem, że dziś będzie dużo Słowa Bożego. Druga Mojżeszowa 3:12. I odpowiedział, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. To jest znak. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będzie cię Bogu na tej górze. Będę z tobą. I to właśnie zmienia wszystko. Będę z tobą i ja cię posłałem. To jest to, co przemienia wszystko. Bóg będzie z nami. Bóg mówi, jeśli chce, kto chce iść za mną, to mój sługa, Pan Jezus mówi, będzie tam, gdzie co? Gdzie ja jestem. I to jest tutaj tajemnica woli Bożej, czy naszego chodzenia w woli Bożej. Jeśli chodzę tam, gdzie jest wola Boża. Za każdym razem w moim życiu, kiedy zaczynało mi być trudno, odkrywałem, że gdzieś poza wolę Bożą wychodzę. Za każdym razem w moim życiu, kiedy nie miałem czasu, żeby normalnie usiąść i odpocząć, odkrywałem, że wychodzę za wolę Bożą. Bóg nie powołał nas, żebyśmy byli przeładowanymi, znerwicowanymi ludźmi, którzy nie wiedzą, gdzie mają włożyć ręce. Przynajmniej nie widzę tego po Panu Jezusie, nie widzę tego po Pawle. Kiedy jest robota, Paweł pisał, że i doświadczał niewyspania, i doświadczył trudów, i kajdan, ale nigdy nie słyszałem, żeby Paweł musiał się leczyć, bo już sam nie wiedział, jak ma na imię, tak jak niektórzy dzisiaj. Żeby do szaleństwa doprowadził kogoś Bóg. Wręcz przeciwnie, Paweł na koniec mógł napisać, w dobrym biegu biegłem, dobry bój bojowałem, dokończyłem, zwyciężyłem, czeka mnie wieniec. To On nas powołał i On nas poprowadzi. My nie wmówiliśmy sobie, że jesteśmy Bożym ludem, ale to sam Pan Bóg nas powołał. I tu jest trzecia rzecz, o której chcę przy Mojżeszu powiedzieć. To jest Boże obdarowanie, kiedy Bóg cię powołuje. Pan Bóg chce, żebyśmy byli świadkami. Żebyśmy byli tymi, którzy nie wstydzą się Jego imienia w jakiejkolwiek sytuacji i daje nam takie Boże obdarowanie. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział. A Mojżesz rzekł do Pana, proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, Posłuchajcie, jaka tu jest wielka prawda. Kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Czy to nie jest wielkie objawienie dla nas o Bogu? Idź więc teraz, a ja będę twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Zobaczcie, Bóg chce nas obdarować do tego, do czego nas powołuje. Bóg nie żąda czegoś, czego człowiek nie może. I wiemy z tej historii, jeśli ją czytaliście dalej, że w wypadku Mojżesza to nie pomogło, on dalej marudził. Tak, Panie, ale wiesz co, w tym wypadku nie masz racji, ja naprawdę jestem tępy. I Bóg wtedy zdenerwował się tam dalej i mówi, dobrze, masz Aarona. I ja myślę, że śmiało Bóg mógł dać Mojżeszowi dar słowa, ale cóż, wszyscy się uczymy i on się uczył. I myślę, że przyszły dni, kiedy Mojżesz żałował, że to Aaron właśnie. Były takie dni, że Aaron wcale nie okazał się wielką pomocą dla Mojżesza. Wiecie o tym dobrze, ci z was, którzy znają Słowo Boże szczególnie. Myślę, że przyszły dni, kiedy Mojżesz siedział i mówił, Panie, czemu może ja tego nie przyjąłem? A też faktem jest, że w wielu sytuacjach później to i tak Mojżesz stał na pierwszej linii. Jeśli Bóg nas posyła, On nas też zaopatrzy. I to jest prawda wiary. Posłuchajcie mnie uważnie, to jest prawda wiary od Mojżesza przez apostołów aż do dziś. Bóg zaopatruje. Amen. Wierzycie w to naprawdę? Kolejną rzeczą, której patrzę i uczę się o przemieniającym Bożym powołaniu, przemieniającym moje życie Bożym prowadzeniu, to jest wybór, którego ja sam dokonuję. Wiecie, my żyjemy w czasach, kiedy ludziom się wydaje, że nic nie trzeba stracić, wszystko można zyskać, a trudne wybory są nie dla nich, bo tak mówią reklamy. Chwileczkę. Zastanówmy się chwilkę. Jeśli nie będziemy dokonywać wyborów w naszym życiu, to niczego w nim nigdy nie zmienimy. Chcesz coś zmienić? Widzisz coś w twoim domu, w twojej rodzinie, w wychowaniu twoich dzieci, czy w twoim małżeństwie, co chcesz zmienić? Jeśli chcesz to zmienić, musisz dokonać czego? Wyboru. Musisz wybrać. Musisz wybrać Bożą drogę, swoją drogę, Boże sposoby, swoje sposoby, uczciwość, nieuczciwość. Musisz wybrać. Nie zbudujemy służby, jeśli nie dokonamy wyboru. Ja to na przykład tęsknię z takimi dniami, kiedy przyjdzie taki dzień, że niektórzy zborownicy do mnie podejdą i powiedzą, mam wizję nowej służby. Chyba się wywrócę, jak ktoś mi podejdzie, tak powie. Mam wizję nowej służby. Ty tego, pastorze, na razie nie widzisz, ale ja widzę i Bóg mnie powołuje, żebym się zajął tym, czy tym, czy tym. Nie wiem, są jeszcze tacy ludzie w ogóle. Czasami wydaje mi się, że ja wszystko muszę widzieć. Czekam, aż taki ktoś podejdzie i powie, podjąłem decyzję, co prawda nie mam czasu, co prawda tu jestem zajęty, ale chcę ci powiedzieć, podjąłem decyzję, że taką i taką służbę w zborze chcę prowadzić i 6 dni w tygodniu należy do Pana Boga i do mnie, ale ten dzień w tygodniu chciałbym dać zborowi i taką czy taką służbę prowadzić. Marzy mi się, żeby na przykład Bóg powołał u nas w zborze osobę, która by poprowadziła różnego rodzaju służby, których nam brakuje. Już mnie korciło, żeby je wymienić, ale jak je wymienię, no to już Panu Bogu robotę zabiorę. Albo je wymienię może przy innej okazji. Nie wychowamy dzieci, jeśli nie będziemy podejmować wyborów, jeśli nie będziemy dokonywać wyborów, przepraszam. Nie wykorzystamy naszego życia, jeżeli nie będziemy dokonywać wyborów. I oto wybory, jakich dokonał Mojżesz. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 24, 26 werset powiada nam, jakich wyborów dokonał Mojżesz. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Co tu pisze? Duch Święty nam objawia, że Mojżesz się na to co? Nie zgodził. Bo wiecie, co ja tak szczerze myślę? Kiedy Mojżesz zabił tego Egipcjanina, to myślicie, że tak naprawdę, gdyby był taki, jak oni wszyscy, musiałby uciekać? Czy to mało Egipcjanie zabijali swoich? Wiecie, gdyby Mojżesz był taki, jak oni wszyscy, to tak by wykręcił tego kota ogonem, żeby wyszło, że to tamten Żyd go zabił. Albo ktoś jeszcze. W polityce zawsze wychodzi tak, jak oni chcą. Ale Mojżesz podjął decyzję, że nie będą go tak nazywać. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, ponieważ skierował oczy na zapłatę. Skierował bowiem oczy na zapłatę, mówi nam słowo. To jest właśnie wybór, który podjął. Dokonał wyboru. Przez wiarę dokonywał wyboru. Po pierwsze, nie zgadzam się, by nazywano mnie synem córki Faraona. Po drugie, by zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Nie zgadzam się. Wolę znosić uciski wespół z ludem Bożym. I tak jest i do dziś. Z Boże robimy wiele rzeczy. Na przykład w ostatnią środę, po wielu godzinach charówy na budowie, Janusz pojechał do więzienia głosić Słowo Boże. Uwierzcie mi, że na pewno mu się najbardziej tego nie chciało. Czy ktoś z was chce znosić ucisk z nim? Ja nie mówię teraz o prześladowaniu. Ja mówię o tym, czy ktoś z nas, zajęty pracą, biznesem, służbą czy czymś innym jeszcze, jest gotowy powiedzieć, co prawda nie jest mi to na rękę, ale skoro ty to robisz, ja będę stał z tobą. Ja jadę na budowę, a chłopina jedzie do więzienia głosić Słowo Boże. Uwierzcie mi, że każdy by go zrozumiał, gdyby tamtego dnia powiedział, nie, nie chcę. Dziękuję Bogu za ciebie. Chwała Jezusowi. Wiele takich rzeczy. Wolę ktoś znosić ucisk wespół z ludem Bożym, chociaż właściwie to mógłby zażyć przemijającej rozkoszy tu czy tam, bo no każdy zrozumie, że przecież nie ma czasu. Momencik, mam prawo do odpoczynku. Ja nie mówię, że nie. To nie jest to, o czym mówię. Myślę, że jeśli ktoś nie chce mnie zrozumieć, to mnie nie zrozumie. Ja nie mówię o tym, że ktoś z was nie ma prawa. Każdy z was ma prawo do odpoczynku. Ja mam i wy macie. Bracia i siostry, nie o tym mówię teraz. Nie mówię o naszych prawach. Mówię o naszych wyborach. Uznał znowu wybór, hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Oczywiście w tym miejscu świat wybuchł śmiechem. Chyba jesteś niepoważny. Człowiek musi wiedzieć, gdzie jest jego miejsce. Ja dzisiaj mówię, że nawet dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy za chwilę w Polsce zostaną trzy kategorie ludzi. Kompletni nieudacznicy, samobójcy, alkoholicy i chrześcijanie. Bo każdy inny normalny człowiek wyjedzie stąd. W swoim czasie, jeszcze w czasach takiego wychodzenia z szarości komunizmu, nigdy nie zapomnę, jak brat Genon powiedział po przejściu się po ulicach Warszawy. Mówi, wiem jedno o Polsce. Mówi, tutaj się uśmiechają na ulicy trzy rodzaje ludzi. Pijacy, wariaci i chrześcijanie. Jeśli ktoś idzie u was po ulicy i się uśmiecha, to znaczy, że to jest albo pijak i jest pijany i się śmieje, albo jest nienormalny, albo jest chrześcijaninem. I myślę, że doszliśmy do tego miejsca, kiedy ludzie zdecydują, ci, którzy znają wolę Bożą, i to będzie zdrowe dla Kościoła. Mojżesz dokonuje też wyboru duchowego, śmiesznego dla świata, ważnego dla nas, Hebrajczyków 12:27. Tu jest zapisany duchowy wybór. Duchowo tego wyboru dokona, bo nie dało się dotknąć. To, o czym mówi ten werset, nie mówi o niczym, czego się dało dotknąć. Najwyżej to, co zostawiał, dało się dotknąć, a to, co zyskiwał, było ulotne. Przynajmniej dla ludzi, ale nie dla niego. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Słyszycie? Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkł się gniewu. Ale trzymał się tego, o którym ludzie mówili, że przecież nic nie widać. A on się trzymał, jakby widział. I konsekwencje chodzenia w wierze przez Mojżesza sprawiły, że obrócił Egipt do góry nogami. W jeden dzień mieli wszystko poukładane. Czwartek to był jeszcze piękny dzień w Egipcie, wiecie? W czwartek wszystko chodziło jak trzeba. Dostarczali glinę, dostarczali to, wszystko działało płynnie, a w piątek Egipt już był do góry nogami. Wszystko szło nie tak. Z dnia na dzień jego wybór sprawił, że Egipt zaczął być wstrząsany. Cała nauka Egiptu, cała ich strategia, siła okazała się niczym. Wyobrażacie sobie tych dumnych egipskich kapłanów wielkiego Ra, którzy buczeli nad jakimiś płynami, ogniskami i nic nie działało, a Bóg zadawał im cios za ciosem. Oni mówili, nie, Nil jest Bogiem. Nikt nie jest w stanie przeciwstawić się woli naszego Boga, Nilu. Trach, Nil cuchnie, ryby zdechły, cały czerwony. No dobrze, ale Ra jest Bogiem. Ra nie jest w stanie nic zrobić. A Bóg spojrzał w niebie na ten wyłącznik. Ciemno. I tak, gdybyście rozpatrywali każdą z plag egipskich, była uderzeniem w jedne z głównych bóstw egipskich. Wręcz powiedziałbym wam, że można było o tym zrobić oddzielny wykład i byłby to niezwykle ciekawy wykład. Każda plaga egipska była uderzeniem w jakieś bóstwo, które oni mieli. Wyobrażam sobie ich kapłanów, jak buczeli nad różnymi ogniskami, nad płynami, nad jakimiś tajemnymi znakami i nic nie chciało działać, tak jak zawsze. A potem przyszedł wieczór. Potem przyszedł wieczór. W wielu domach ojcowie najpierw pomalowali odrzwia krwią baranka, a potem zasiedli do kolacji. A Bóg uderzył w największe świętości egipskie, w pierworodnych Egiptu. I tak Bóg działał, Mojżesz stał obok, a potem naród ruszył w drogę. I przez wiarę to wszystko, Hebrajczyków 11:28, przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodny, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Egipcjanie też podjęli tę próbę, ale potonęli. Przez wiarę przeszli. Kolejny człowiek, którym chciałbym się zająć, to Jonasz. Od tchórza do rozbitka życiowego do ewangelisty. To ten Jonasz, którego ryba zjadła. Wiecie, gdyby Biblia była propagandą, podobały mi się te wasze uśmiechy u wszystkich. Gdyby Biblia była propagandą, to pół księgi Jonasza by wycięli. Wiecie o tym? Bo to przecież nie pasuje do tego ulotnego klimatu opowieści o świętych ludziach. My ludzie lubimy takie propagandowe historie. Biało-czarne. Ten to był dobry, a ten źli, zły. Jak się z dziećmi ogląda jakiś film, na przykład oglądaliście kiedyś z dziećmi Czterech Pancernych, tam jest wszystko jasne, którzy są dobrzy, a którzy są źli i nie ma dwóch zdań. W księdze Jonasza nie ma propagandy. Gdyby była, wycięto by połowę księgi, bo to nie brzmi zbyt duchowo. Bóg przychodzi do wielkiego Bożego człowieka, a my lubimy ci Boży ludzie. No, Jonasz to wiecie, na pewno chodził tak, minę to miał takie oczy w górę i na pewno chodził, mruczał pod nosem hymny. A Bóg przychodzi, Jonaszu, idź do Niniwy, Panie, lecę, dla ciebie wszystko. To jest nasz punkt widzenia. A tam był prorok, Bóg go kochał, wyraźnie Bóg znalazł w jego sercu miłość i wiarę, ponieważ bez wiary podobać się Bogu nie można. On wierzył w jakiś sposób Bogu, kochał Boga. Bóg go powołuje. Pierwsza księga, przepraszam, pierwszy rozdział księgi Jonasza, pierwszy, drugi werset powiada: Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana. Doszło słowo Pana, podkreślam, tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i znów podkreślam, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Został powołany do bycia ewangelistą. I wiecie, co się stało? Obraził się i poszedł w odwrotnym kierunku. On się gniewał, on akurat nie zamierzał wcale im mówić bardzo dobrze, niech im na te głowy ten ogień spadnie. Bardzo dobrze. Jego przekonania, jego przesądy okazały się ważniejsze niż jego powołanie. Może dzisiaj ciebie Bóg powołuje. Może Bóg mówi: idź do więzienia. Do więzienia, Panie? Chyba krzesło elektryczne dostarczyć, to tak. I tak dalej. Można by wiele rzeczy wymieniać. Dlatego Jonasz wybiera własną drogę. I oto historia życia niejednego z nas. Ponieważ za odstępcą rusza burza. I tak jest do dziś. Człowiek, który odchodzi od Boga, burza wyrusza za nim. Życie odstępcy znajduje się w środku sztormu, w niedługim czasie po tym, jak odstąpi. Ilu rozbitków życiowych siedzi potem na brzegu, powiem może taką metaforę używając, na brzegu tego życia ludzi czasami wyrzuci taki sztorm i dopiero siedzą i rozmyślają i opowiadają podobną historię. Słowo Boże w Księdze Jonasza 1:4 powiada nam: lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Bóg pokazuje mu tutaj, że życie w opozycji do Bożej woli to ucieczka i burza, i powołuje potem rybę. Powołuje rybę. Niektórzy teolodzy mawiają, że ta ryba musiała to nieźle odchorować. Takiego twardego Żyda zjeść. Ale Bóg go zmienił. Gdzie Słowo Boże powstawało w niezwykłych miejscach. Teraz wam przeczytam fragment Słowa Bożego, który powstał w brzuchu ryby. Jonasza 2:8-10. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. Jaki duchowy wspomniał na Pana. Jakże bardzo mi przypomina to nas. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Jak mówię, niektórzy teolodzy dodają potem w nawiasie: i chorowała przez tydzień. Tak był los nieposłusznego człowieka. Fakty? Czego się nauczymy z tych wersetów? Jaka jest biblijna lekcja? Gdybym ten werset zostawił, tylko wyświetlił dzisiaj i mielibyśmy na niego patrzeć przez 2 godziny, a po 2 godzinach powiedzieć, czego nauczyłem się o Bogu, to powiedziałbym, że Bóg słyszy naszą pokutę. Nie wiem, gdzie dziś jesteś. Może nikogo z nas ryba nie zje, ale chcę wam powiedzieć, na tym świecie jest dość innych rekinów, dość innych okoliczności. Może właśnie z głębokości wołasz. Kiedy Dawid tak się modlił, to psalm nawet mówi: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, racz wysłuchać mojego głosu. I zwróć swoje uszy na głos błagania mego, pisał psalmista. I tak Jonasz wołał: Panie. I faktem, którego się uczę z tego, jest, że Bóg słyszy naszą pokutę. Zmienia się. Boże powołanie nas zmienia. Pierw mówiłem o Mojżeszu, teraz mówię o naszu. Kolejny człowiek, który zostaje przemieniony przez Boże powołanie. I potem przychodzi ten czas, w którym my to już warto opublikować. O tym to chcielibyśmy książki czytać. Służba i żniwo posłuszeństwa. Przebudzenie przychodzi. Tutaj powiem, nawet komentarz jest zbędny. Wystarczy, to co przeczytamy. Jonasza 3:5-6. Poszedł do Niniwy i co się stało w Niniwie? Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblepli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i obluł się we włosienicę i usiadł w popiele. Nawet król ubrał tą drapiącą, raniącą skórę, niewygodną, sprawiającą wrażenie, jakby 1000 komarów ci siedziało na plecach, włosienicę. Nawet zwierzęta w Niniwie doświadczały efektów pokuty, jeśli będziecie czytać Księgę Jonasza. Jest to faktem historycznym. To miasto ocalało i jego kres przyszedł dużo, dużo później, niż był przewidziany. Dlatego, że człowiek został przemieniony przez Boże powołanie i wyruszył w drogę i zobaczył na horyzoncie miasto. Wiecie, ile Niniwa miała ludzi w czasach Jonasza? Kiedy Jonasz pewnego świtu doszedł w końcu do Niniwy, na horyzoncie zobaczył miasto mające 120 tysięcy obywateli już w tamtym czasie. 120 tysięcy ludzi były w Niniwie. Pomyślcie, dużo, dużo większe miasto niż Chełm. I Bóg nie zamierzał tych ludzi zostawić. Kolejnym człowiekiem, o którym chcę powiedzieć, jak powołanie go zmieniło, jest już bohater Nowego Testamentu, Piotr. To ten, który szedł po wodzie do Pana Jezusa w końcu. To ten, który nam zostawił wspaniałe 2 listy. Piotr. Gdybym o Piotrze miał pisać książkę, zatytułowałbym ją Od gorzkiego płaczu do wielkiego kazania. Bo taka była historia jego wiary. Bo wszystko zaczęło się, tak naprawdę wszystko nie zaczęło się tam na brzegu, gdzie go Jezus powołał. To prawda, to był początek tej ogólnie pojętej służby, ale ja myślę, że ta najgłębsza przemiana Piotra rozpoczyna się w tych gorzkich łzach. Tam się rozpoczyna podsumowanie wszystkiego, co do tej pory doświadczył od Jezusa. Myślę, że tam w tych gorzkich łzach Piotr podejmuje decyzję, że Jezus zrobił mi tyle dobra. Przypomina mi się męczeńska śmierć jednego z ojców kościoła, Polikarpa, który, nie wiem czy wiecie, przed egzekucją, zanim go spalono, nawet sami naczelnicy, nawet szlachetne rody miasta prosili go, mając do niego szacunek, żeby odwołał tylko swoją wiarę w Jezusa i dadzą mu spokój, bo to był warunek, że stos nie zostanie zapalony. I kiedy go tak błagali, Polikarp odpowiada, to już musicie czytać historię Kościoła, żeby się tego dowiedzieć. Tego nie ma w Biblii, jest to fakt historii, z historii Kościoła. Polikarp odpowiedział takie znamienne słowa, które przeszły do historii Kościoła. Kiedy umierał, był już bardzo, bardzo starym człowiekiem i służył Jezusowi przez 80 lat od swojego nawrócenia. I powiedział, przez 80 lat on mi nigdy nic złego nie zrobił. Dlaczego ja miałbym się go teraz zaprzeć? A myślę, że lekcję tą wziął, ucząc się ze Słowa Bożego, historii o Piotrze, który tam w tych gorzkich łzach mógł podsumować. Przez 3 lata z nim chodziłem i on mi nigdy nic złego nie zrobił. A ja teraz się go zaparłem. Może tamtego dnia zapomniał, że Jezus mu przecież powiedział, że to się stanie. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 69 werset i dalej. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem, Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem, Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A w chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, 3-krotnie się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. Nie znam go, nie znam go, nie znam go. I gorzki płacz. Czy to brzmi jak opowieść o przyjaźni? A jednak. Wcześniej mówił przecież, że pójdzie za Jezusem. I tutaj jest coś, co czyni bardzo ważną rzecz. Pokuta. W tych gorzkich łzach była pokuta. Mateusza 26, 75 jeszcze raz. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, 3-krotnie się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. To był moment przemiany. Chcę wam powiedzieć, każda łza zmieniała kierunek jego życia. I nikt, tylko Bóg był tego świadkiem. To nie był jakiś płacz na pokaz. I tylko Bóg mu pozostał. Może niektórzy z nas powinni czasem wspomnieć na słowa Jezusa. Prawdziwy przyjaciel. Pozostaje jednak prawdziwym przyjacielem. Wiecie, Pan Jezus nigdy nie mówił niczego na wiatr. Wiecie, co Jezus do nich powiedział? Że jest ich przyjacielem. Nie jesteście, mówi, już tak moimi sługami takimi. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Sługa nie wie, co czyni Pan jego. Jezus był przyjacielem Piotra. A prawdziwy przyjaciel pozostaje prawdziwym przyjacielem. I po zmartwychwstaniu anioł powiedział do kobiet w Ewangelii Marka 16:7: ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i komu? I Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Kobiety wtedy poszły do grobu. Pamiętacie tą historię? Nie będę czytał całego fragmentu słowa. Zobaczyły, że nie ma ciała i zobaczyły młodzieńca, tam pisze dokładnie w Ewangelii. Wiemy, że chodzi o anioła. I to był najlepszy dowód, że Jezus wybaczy mu i chce się z nim widzieć. I rezultatem tego było to, że nie musiał się zapierać, ale mógł krzyczeć: znam go i on żyje. I mamy rezultat w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie 2:36-37. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, czy co mamy czynić, mężowie, bracia? Tutaj mamy błąd. A nie ma tego, przepraszam. A więc wiecie, że kiedy Piotr głosił kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy, to nie musi się wszystko wyświetlać na ścianie, macie Biblię, prawda? Nosimy jeszcze Biblię do zboru, czy już nie? To wiemy, że kiedy Piotr głosił to kazanie, to już nie był ten sam Piotr. Nie trzeba tu o tym mówić. Każdy, kto czyta Dzieje Apostolskie, wie o tym. Tamtego dnia 3000 ludzi poszło żyć inaczej niż kiedykolwiek. Przyszli na spotkanie, ale do domu poszli inni. W tysiącach domów tata był innym tatą, mama była inną mamą. W tysiącach domów pracownik przestał być złym pracownikiem, stawał się dobrym. Ewangelia zaczynała zmieniać wszystko. Wspaniale się słuchało tutaj świadectw braci, prawda? Rozbita rodzina, wystraszone żony, dzieci chore od krzywd. I nagle przychodzi Jezus i wszystko się zmienia. I ci, którzy jeszcze niedawno patrzyli na nich z politowaniem, przekreślali ich, słyszą teraz od nich Słowo Boże. I to jest znak prawdziwej przemiany. Wiecie, byle alkoholik potrafi 100 razy i każdego Sylwestra powtarzać, że to już ostatni raz dzisiaj. Od nowego roku koniec. Tylko mu przebaczyć. Ale kiedy człowiek naprawdę się nawraca, to już nie tłumaczy ludziom, jaki jest bez grzechu, jaki jest niewinny, że już od przyszłego roku koniec. Zaczyna mówić o Jezusie, a świat widzi, że to już nie jest ten, który był, ale ktoś inny. I to są te łzy, o które i ja się modlę, aby nad naszymi, czasami w naszych domach, czy czasami w naszym życiu były. Myślę, że tamtą noc, kiedy nawróciło się 3000 ludzi, Piotr też musiał płakać w domu. Kiedy w końcu wrócił do domu po tym długim nabożeństwie. Ale myślę, że to już były bardzo inne łzy. Płakał łzami radości, o które modlę się dla nas tutaj. Na tym ostatnim nabożeństwie, w tym miejscu. Aby płakać łzami radości, myślę, że człowiek najpierw musi wypłakać morze łez smutku. Tak przynajmniej mi przyszło do głowy. I o tym też nam mówi następna postać Nowego Testamentu, na której będę chciał skończyć. I tak jak planowałem wcześniej, chciałem wam o czterech takich postaciach powiedzieć. I krótko chciałem jeszcze dodać o Pawle, bo już mi dzisiaj podkradł ktoś kawałek kazania. Bo już wszystko zostało o Pawle dziś powiedziane. Rano, wcześniej. Żartuję tutaj. Wiecie, czasami, kiedy siedzę i słucham sobie Słowa Bożego, zastanawiam się, jak to jest, że ty dziś głosiłeś też o Pawle rano. A patrzę na moje, nawet z tego fragmentu korzystałeś, który ja będę korzystał za chwilę. Paweł od prześladowcy Kościoła do sługi Jezusa. Kolejny życiorys o tym, jak przemieniło Boże powołanie. Krótko o Pawle. Paweł zgadzał się z prześladowaniami i mordowaniem chrześcijan. Z chrześcijańskich domów wyciągał ludzi i wiemy o tym. Sam to czynił. I w drodze do Damaszku, jak już dzisiaj było powiedziane, spotyka tego, którego prześladuje. I leżąc na ziemi, usłyszał głos, który pokocha i całe życie będzie chciał służyć Jemu. Dzieje apostolskie 9:3-4. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I to jest moment, kiedy się zmienia bieg jego życia. Po pierwsze, Saul nie ma pojęcia, co się dzieje. I w Dziejach Apostolskich 9:5 czytamy i rzekł: Kto jesteś, Panie? Kto ty jesteś? Co się stało? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I to zmieniło wszystko. Kto jesteś, Panie? Nagle myślę, że Paweł zdaje sobie sprawę, Szaweł wtedy, czy Saul, jak go inaczej nazywają, że wiele mówił o tym, którego nie zna i walczył przeciwko temu, którego nie zna. Ale długo to nie trwało. Wiecie, że zostaje odprowadzony do domu pobożnego człowieka do Damaszku i dalszy ciąg historii rozgrywa się na ulicy i zwanej ulicą jaką? Prostą. Ale co się stało z Pawłem? No bo spadł z konia, czy padł na ulicę bardziej biblijnie. I co się stało dalej? Dzieje apostolskie 9, 19, 21. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już, co się dzieje? Zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Zobaczcie, tak go przemieniło Boże powołanie. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów. Bóg wszystko zmienił przez swoje powołanie. Nie wiem, kim są niektórzy ludzie, których spotykam, ale wiem jedno. Kimkolwiek jesteś, jeżeli masz w swoim sercu złe plany, pomyśl o Jezusie i nie musisz czekać na to, aż całkowicie wszystko stracisz z oczu, tak jak Saul. Czasami warto zrezygnować ze swoich sposobów, się zastanowić nad swoim poznaniem. I tutaj chcę powiedzieć dwie ważne sprawy, kiedy Bóg nas zmieni. Kiedy Bóg zmieni czyjeś powołanie, kiedy Bóg się bierze za moje czy twoje życie, zaczynamy żyć inaczej niż kiedykolwiek. I świat zaczyna nam wypominać, co mówiliśmy i robiliśmy kiedyś. Wiecie, mi jest na przykład przykro, jak słyszę czasem wierzących, którzy mi mówią, co ja mówiłem 10 lat temu. Mi wszystko jedno, co ja mówiłem 10 lat temu. Bóg mnie zmienił, moje życie się zmienia, ja dojrzewam. Ja dziękuję Bogu, że ja nie mówię to samo, co 10 lat temu. A już bardziej dziękuję, że nie mówię to samo, co 30 lat temu. Bo 30 lat temu nie wiem, czy bym się z wami podzielił słowem. Raczej prędzej bym opowiadał o klockach. Kończąc, Bóg chce zmienić ciebie i mnie. Potrzebował 40 lat, by zmienić Mojżesza. Używał sztormu i ogromnej ryby, by zmienić Jonasza. Przez gorzkie łzy, i wybaczenie Jezusa Piotr doświadczył ogromnej zmiany. Pawłowi trzeba było poświecić w oczy, rzucić go na drogę, żeby zwrócić uwagę na jego zło. I chcę ci powiedzieć, że Bóg może używać każdego z nas, jeśli się mu poddamy. Jeśli trzeba, zatrzyma cię, bo cię miłuje. Pamiętam, wiele lat temu pastor Georg, zmagaliśmy się z pewnym człowiekiem, który kosztował nas dużo problemów w zborze. I Georg powiedział mi takie słowa. Mówi, nie bój się, Bóg go zatrzyma, ponieważ ja wiem, że Bóg go kocha. Bóg go za bardzo kocha, żeby mu pozwolić robić to, co robi. I miał wiele racji w tym, co mówił. Bóg cię za bardzo kocha, żebyśmy żyli byle jak. I pamiętajcie, każdy z nas ma inne talenty. Kiedy byłem na budowie i widziałem, jak Sławek dach robi, to uświadomiłem sobie, jak bardzo potrzebujemy Sławka. Czyli jak ja bym dach zrobił, to by się prysznic nazywało. Kiedy patrzę na dole, jak Monika liczy pieniądze, księgowa. Czy gdybym ja się miał zajmować tymi ZUS-ami, tymi dokumentami, to byście mi paczki na kolejową posyłali już do aresztu. Każdy z was mógłbym po kolei pokazywać palcem i wymieniać. Macie talenty, które można użyć na chwałę Jezusa. Amen. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć, jeśli poddacie się Bożemu powołaniu, Bożemu wezwaniu do służby, Bóg przemieni twoje życie. Być może dzisiaj doświadczasz w swoim życiu wiele smutków i depresji. Chcę ci powiedzieć, zrób doświadczenie. Poddaj się Bożemu powołaniu i zacznij służyć. Zobaczysz, wiecie, oddanie się Bożej woli działa na depresję, nie wiem, tak jak ocet na zęby. Po prostu ją rozpuszcza. Kiedy człowiek zaczyna służyć, to czasami z ciężkim sercem, nie wiem, czy to doświadczyłeś, z ciężkim sercem jedziesz do więzienia, a wychodzisz na skrzydełkach, nie? Chętnie byś jeszcze wrócił na chwilę. I tak jest czasami, wiecie, z nabożeństwem. Ja czasami jadę na nabożeństwo, głowa 5 na 8, tyle rzeczy. Tutaj staję, widzę was, głoszę słowo i tak jak na przykład teraz, już prawie kończę, ale ja już mi jeszcze jedno kazanie powiedział. Taka radość. Czasami tak, wiecie, do lądowania podchodzę jak Jumbo Jet. Już prawie ląduję, ale jeszcze jedno koło. Nie będę robił już kolejnego koła, nie chcę kończyć zbyt długo tego słowa, ale chcę wam powiedzieć, Jeśli poddasz się Bożemu powołaniu, wiele, wiele smutku z Twojego życia zniknie. Wiele sytuacji, które martwią Cię, Bóg rozwiąże, ponieważ będziesz w Jego służbie. A u Boga są potężne przywileje socjalne, jeśli chcecie wiedzieć. Kiedyś, gdy się zatrudniałem na poczcie, przed laty, to mi powiedzieli mydło w miesiącu, mundur raz na 3 miesiące i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie? Jeszcze był ekwiwalent węglowy. U Boga jest też podobnie. Bóg mówi, jak mi będziesz służył, to nie będziesz chodził w ciemności. Jak mi będziesz służył, nie będziesz umęczony i przygnieciony. Ja będę z Tobą, będę Cię błogosławił i będę oświetlał Twoją drogę. Zapewniam Ci dzień i noc, moją ochronę. I być może gdzieś zło zaplanowało na Ciebie pułapkę, ale jeśli chodzisz w Bożym mundurze, w Bożym autorytecie bym powiedział, bo mundur to znaczy autorytet. Jeśli chodzisz w Bożym autorytecie, to wiele pułapek zła musi zostać anulowanych, ponieważ jesteś w służbie Najwyższego. Ale to nie znaczy, że życie jest łatwe. Powstańmy do modlitwy.